Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Wieczorny pociąg do Berlina przedzierał się przez zatopione w ciemności Pomorze. Abel nigdy nie potrafił zasnąć w podróży, ale tym razem zapadł w głęboki sen niemal natychmiast po zajęciu miejsca w przedziale. Obudził go dopiero konduktor przed samym Kreuz. Na dworcu, korzystając z kilkuminutowej przerwy, wyskoczył na peron i kupił parę gazet. Gdy pociąg wyruszał z Gdańska, oprócz niego w przedziale zajęła miejsce tylko jakaś kobieta z dzieckiem i milczący pastor z koloratką pod szyją. Ale w Kreuz kobieta wysiadła, a dosiadło się dwóch hałaśliwych żołnierzy. Jechali na przepustkę w swoje rodzinne strony.
— Zobaczysz, Józef, wystarczy 5 lat i znowu rzucimy się im do gardła!
— powiedział grubszy z nich, ciągle wycierający czoło chustką wielką jak ręcznik.
— Gówno prawda, Hans. Dopóki Hitler nie pozbędzie się tych starych pryków z monoklem w oku, zawsze będziemy dostawali w dupę.
Polemizował jego towarzysz, wyglądający na chłopskiego syna.
— Przegrali w 18, przegrają każdą kolejną wojnę. — Bluźnisz, człowieku! Hindenburg zasługuje na szacunek. Pod Tannenbergiem zmazał plamę z 1410 roku. Pokazał tym słowiańskim pokurczom, gdzie ich miejsce. Hindenburg może tak,
niechętnie zgodził się jego oponent,
ale ci za jego plecami nic się nie zmienili. Junkerskie mamincynki. Hitler musi z SA uczynić nową armię, ludową, narodowo-socjalistyczną, z krwi i kości. A ty, głąbie, będziesz w niej dowodził, co? Mamy najlepszy sztab generalny na świecie. Hitler może odbudować armię tylko z nimi, a nie przeciwko nim.
To nie jedyny problem, jaki mamy, nie ustępował drugi. Anglia i Francja nie pozwolą nam podnieść się z kolan. Ktoś już kiedyś powiedział, że Niemcy są za duże, aby pogodzić się ze swoją obecną pozycją w Europie, a jednocześnie za małe i zbyt słabe, aby ten stan rzeczy zmienić.
Tu akurat się zgadzamy. Żabojady i Anglicy doją Niemcy jak mleczną krowę. Zawsze próbowali nas zamknąć w żelaznej klatce, ale to się im nie uda.
Grubas wzniósł w górę zaciśniętą pięść.
Właśnie, dlatego potrzebujemy wielkiej armii, jak kiedyś, rozmarzył się. Już Hitler sobie z tym poradzi. Odzyskamy należną nam pozycję. Jeszcze będą skomleć o litość parszywe żabojady.
Abel mocniej wtulił głowę w palto wiszące przy oknie. Do Berlina było jeszcze wiele godzin jazdy. Potrzebował wypoczynku. Po chwili znowu zapadł w sen, ukołysany rytmem kół stukających o tory. Urzędnik w berlińskim archiwum nie skrywał zaskoczenia jego ponowną wizytą. Miał na końcu języka pytanie o cel tak częstych odwiedzin oficera Kripo z dalekiego Gdańska, ale wrodzona dyscyplina przeważyła. W milczeniu przyjął zamówienie i szurając nogami oddalił się do przepastnych magazynów. Powrócił po pół godzinie, dźwigając wielkie pudło z krzywo przyklejoną nalepką Sturmtruppe 3. Abel czuł dławiące go napięcie. To była jego jedyna szansa. Jeśli Gottsucker się mylił, kwestia odnalezienia tajemniczego mecenasa w mundurze lejtnanta odsunie się w nieokreśloną przyszłość. Być może nigdy nie trafi na jego ślad. Miał świadomość, że potrzebuje wymiernego sukcesu. Przymknięcie Plaskowica nie zamykało sprawy. Na pewno nie wszystkim w mieście się ono spodobało. Miałby zdecydowanie mocniejsze karty w ręku, gdyby wrócił do Gdańska i mógł wskazać miejsce ukrycia kolekcji. Uważnie przeglądał kolejne kartki, odkładając przejrzane dokumenty na stos po lewej ręce. Dopiero teraz zauważył, jak wielu Polaków służyło w cesarskiej armii. W ewidencji nieustannie pojawiały się polskie nazwiska. Serce zabiło mu mocniej, gdy natrafił na pierwszego żołnierza o pasujących inicjałach, ale Hermann Dremmler nie mógł być poszukiwanym mecenasem Saula. Miał ciemne włosy i długi orli nos, asymetrycznie wystający z pucułowatej twarzy. Poza tym był zwykłym szeregowcem. Abel spojrzał na zegarek. Siedział nad aktami już ponad 2 godziny. W pomieszczeniu było duszno. Chciał sięgnąć po wodę do picia, gdy nagle jego wzrok zatrzymał się na karcie leżącej na samej górze. Heinrich Zudona. H. D. poczuł nagłe uderzenie gorąca. Nie było wątpliwości. To musiał być człowiek, którego szukał. Ze zdjęcia patrzył na niego przystojny blondyn o regularnych rysach twarzy. Drżącymi rękami sięgnął po jego kartę osobową. Leutnant Heinrich zu Dohna, urodzony 1882 w Prusach Wschodnich, zmobilizowany w czerwcu 1917 roku, wysłany na front francuski, służył w sztabie 240 Dywizji Piechoty w stopniu Feldwebel-Leutnanta. Abel poczuł, jak zalewa go fala radości. To na pewno on! Stary Gottsucker miał rację. Szybko przeskakiwał wzrokiem po linijkach tekstu. 31 lipca 1917 skierowany na front. Brał udział w trzeciej bitwie o Ypern. Na własną prośbę odkomenderowany do Sturmtruppe 3, a następnie w ramach uzupełnień do Sturmtruppe 2. Wyróżnił się odwagą podczas walk. Przedstawiony do odznaczenia. To, czego szukał, znalazł na samym spodzie karty. 7 sierpnia 1917 pod Passchendaele z narażeniem własnego życia wyciągnął rannego w nogę towarzysza spod ognia piechoty francuskiej. Ciągnął go kilkaset metrów przez ziemię niczyją do okopów własnych. Awansowany na leutnanta 15 września, zdemobilizowany 3 grudnia 1918. Nie mogło być mowy o pomyłce. Oficer sfotografowany w sierpniu 1917 roku z Saulem był w mundurze leutnanta, a uratowanym przez niego towarzyszem broni mógł być tylko Saul Rotenberg. Wszystko pasowało. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki brakujące elementy wskoczyły na swoje miejsce. Był bardzo blisko. Potrzebował jeszcze tylko adresu. Z bijącym sercem odwrócił kartę. Heinrich zu Dohna na wojnę poszedł z Finkenstein, Prusy Wschodnie. Abel odłożył akta. Wiedział, gdzie to jest. Ogromny pałac, w którym zatrzymał się kiedyś Napoleon. Wspaniała siedziba rodu wschodniopruskich arystokratów, wypełniona po sufit dziełami sztuki zbieranymi przez wieki. Odnalazł mecenasa.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.